Spotkałem go niedawno przypadkowo na ulicy. Jarosław Wolny, mój dawny znajomy. Uśmiechnąłem się z daleka, wtedy padał taki drobny śnieg i pomyślałem, taka pierwsza myśl, rozumiecie państwo, nawet głupkowata, która przychodzi człowiekowi do głowy, a co ty, Jarku Wolny, ratowniku wodny, robisz zimą? Tak oto uderzyliśmy w większą rozmowę o ratowaniu życia na ulicy. Bo czy ty, drogi słuchaczu, uratowałbyś komuś życie na ulicy? Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, zapraszam do posłuchania rozmowy z ratownikiem wodnym Jarosławem Wolnym.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Naprawdę nie przypuszczałem, że w środku zimy będę rozmawiał o ratownictwie wodnym. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię, Włodku.
Ale spotkałem Jarosława Wolnego, a on zaczął mi opowiadać o tym, jak to ratownictwo wodne jest ważne i to przez cały rok.
Ale rzeczywiście, no woda to nie tylko taka woda piękna w słońcu, ale również zimą, lód, wszystkie zagrożenia z tym związane.
Tylko zimą to ta woda jest taka mało namacalna.
Ona jest bardziej namacalna niż sobie można wyobrazić. Wiesz, powiedzenie jest takie, że wyobraźnia ludzka nie zna granic, a w wypadku na przykład wchodzenia na lód, to w ogóle trudno mówić o jakiejś wyobraźni bardzo często. Całe masy awantkarzy, młodzieży, która chodzi po niebezpiecznych miejscach, to ratownictwo wodne jest jednak ważne.
W tym roku szczęśliwie czy nieszczęśliwie lodu prawie nie ma.
A muszę ci powiedzieć, że właśnie byłem przed niedzielą teraz w miejscach, w których lód był bardzo gruby, mnóstwo wędkarzy i naprawdę było
gdzie to
bardzo
było?
Dużo. A chociażby w Garczynie, czyli sławnym powiatowym centrum młodzieży Garczyn koło Kościerzyny. Na jeziorze Garczyn lód był bardzo gruby. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, ale generalnie było naprawdę fajnie.
To jeszcze raz przedstawię. Jarosław Wolny, Fundacja Bezpiecznie nad Wodą, tak?
Tak, jak najbardziej, ale używamy w skrócie nazwy Polrescue.
Takie moje główne pytanie brzmi, co ratownik wodny robi zimą?
Głównie szkoli, głównie stara się nauczyć innych bezpieczeństwa, ale również ratownicy wodni zabezpieczają wody otwarte. To, co mówiliśmy na początku o lodzie. Wszyscy znamy morsów. Jeżeli jest duża impreza morsów, jeżeli oni spotykają się gdzieś gremialnie, jest ich bardzo dużo, to zazwyczaj jest tam również ratownik, bo on tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się stanie. Poza tym, no oczywiście praca na basenach i no nie oszukujmy się.
A bywało tak, że morsowi coś się stało?
Ja się z tym nie spotkałem, ale w każdej chwili może się stać. Nigdy nie wiemy, czy ktoś akurat nie będzie miał problemów z sercem. Tego nie mam, na ten temat nie mamy pojęcia. Czy różnica temperatur, czy to obniżenie temperatury ciała w wodzie na kogoś nie wpłynie, czy ktoś nie przeszarżował, krótko mówiąc. Tak? Tego niestety nigdy nie wiemy.
A ty podobno jesteś takim ratownikiem, który jeździ po Polsce i szkoli.
Jeździmy po Polsce co roku, już chyba od, w tym roku będzie piąty rok, z takim programem, który nazywa się Bezpieczna Woda. Prowadzimy go wraz z Centrum Turystyki Wodnej PTTK i jeździmy z tym programem po szkołach po całej Polsce, ucząc dzieci po pierwsze zachowań nad wodą i w wodzie. To jest taka akcja przedsezonowa. I druga część tego szkolenia to jest klasyczna pomoc w nagłych wypadkach, czyli uczymy RKO, uczymy zachowania w przypadku osób, które straciły przytomność, które straciły oddech, czyli ratowania życia, krótko mówiąc, uczymy.
A takie szkolenie zimą, poza sezonem, ma sens?
Znaczy robimy to szkolenie, akurat robimy już bardziej na wiosnę, czyli im bliżej wakacji, tym lepiej, im bliżej tego czasu, kiedy dzieci będą nad wodą, to lepiej, dlatego że dzieci po prostu nie zapamiętają tego wszystkiego. Wiesz, Włodku, Amerykanie robią takie badania, oni robią badania na każdy temat, jak wiesz, ja się śmieję zawsze, że oni prawdopodobnie zaczęli badać wpływ rozwoju świnki morskiej na fazy księżyca, ale generalnie zrobili takie badania bardzo mądre, bardzo szeroko zakrojone, w których sprawdzali skuteczność szkoleń pierwszej pomocy. No i okazało się, że to wcale nie jest tak hop do przodu, że ktoś wyszkoli się, że ktoś przejdzie takie szkolenie i on potem umie. Okazało się, że jeżeli ktoś nie powtarza, nie ćwiczy, to po 3 miesiącach od tego szkolenia nadaje się na powtórne szkolenie, nie umie nic.
To jest też moje główne pytanie. Ja przechodziłem już kilka kursów BHP, takich koniecznych, wymaganych w pracy. Gdybym teraz miał sobie przypomnieć, ile to trzeba tych oddechów i ucisków serca, to przyznam, że byłoby słabo.
Tak, tylko wiesz, to jest tak, te szkolenia BHP bardzo ważne, ale pamiętaj, że to są szkolenia, które mają na celu coś zupełnie innego. One mają tam kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy, tak? Pierwsza pomoc jako taka to jest w ogóle osobne szkolenie i osobna rzecz. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, jeżeli się tego nie ćwiczy...
Była ta pierwsza pomoc.
Tak, tak, oczywiście. W pewien okrojony sposób. Wiesz, tak u nas podstawowy kurs pierwszej pomocy, podstawowy kurs to jest 6 godzin. To nie jest kurs, który się robi w godzinkę. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, obojętnie jaki kurs przejdziemy, jeżeli tego nie ćwiczymy, jeżeli sobie tego nie powtarzamy, to nie mamy szans zapamiętać. Po jakimś czasie tak naprawdę nie umiemy nic. Nie zostaje w naszej głowie nic, a już coś takiego jak odruchy, umiejętność praktycznego działania, to po prostu zanika. Dlatego ja za każdym razem powtarzam, jeżeli są jakiekolwiek festyny, jakiekolwiek imprezy, gdzieś się pojawiają ratownicy medyczni, policja, straż, mają manekiny, nie bójmy się do nich podchodzić i ćwiczyć. To naprawdę gdzieś tam zostaje, to naprawdę dużo daje. Ja wiem o tym doskonale, że my sami jak wystawiamy się gdziekolwiek z naszymi fantomami, chcemy ludzi uczyć, szkolić, to największy problem jest ściągnąć ludzi do nas, żeby chcieli w ogóle przyjść. Hasło jest, nie, ja to już wszystko przechodziłem, ja już ten kurs przechodziłem, ja już to znam. No ale znasz tylko tyle, że kiedyś przechodziłeś kurs, a w praktyce nie umiesz tego wszystkiego.
W praktyce, gdy ktoś zasłabnie na ulicy, to w większości jesteśmy bezradni.
I w zasadzie nie wiem, co mam na to powiedzieć, bo nie to, że bezradni, nie jesteśmy bezradni, może w ten sposób. My się po prostu boimy.
No można sprawdzić, czy jest puls, czy nie ma pulsu, ale dalsze działanie stoi pod znakiem
zapytania. A właśnie
nie
sprawdzamy, czy jest puls, czy nie ma pulsu, dlatego, że to pozostawiamy ratownikom. Dla osoby, która jest tak zwanym świadkiem zdarzenia, czyli osobą, która po prostu przypadkowo tu pewnie na kogoś trafiła, sprawdzamy tylko, czy jest oddech. Tylko tyle. Jeżeli jest oddech, to znaczy akcja serca jest. Jeżeli nie ma oddechu, zakładamy, że akcji serca nie ma.
Kropka. Wtedy uciskamy.
I wtedy zaczynamy uciskać, tak, wtedy zaczynamy działać. Jak widzisz, to wcale nie jest trudne, tylko sprawdzić.
Chociaż
tylko
tyle. Dzwonimy pogotowie, tak?
Ależ oczywiście, no to już zgodnie z procedurami wynika, że pierwsza ważna rzecz to jest wezwanie fachowców, czyli zespołu ratownictwa medycznego. I powiedzenie dyspozytorowi, do którego dzwonimy, dokładnie tego, co widzimy, tego, co mamy przed sobą. Pamiętaj, że im więcej informacji uzyska taki dyspozytor, tym lepiej przygotowany zespół przyjedzie. Więcej wiedzą.
No to pytanie brzmi, czy takie szkolenia mają sens, czy nie?
Ale rzeczywiście, jak najbardziej.
Czy one powinny sprowadzać się tylko do tego, sprawdźcie, czy klient ma oddech.
Warto jest wiedzieć również inne rzeczy, warto jest dowiedzieć się paru jeszcze rzeczy dodatkowych na takim szkoleniu. Dzięki takiemu szkoleniu, dzięki tej wiedzy możemy, to głupio teraz zabrzmi, ale bardziej pomóc, tak? Mamy świadomość pewnych rzeczy po prostu wtedy. Wiemy, dlaczego się tak robi, a nie inaczej. Wiemy, jak to wszystko...
Możemy chociażby delikwenta ułożyć w pozycji bezpiecznej.
No tak, oczywiście. I warto jest wiedzieć, kiedy możemy.
A kiedy nie możemy.
A kiedy nie możemy, bo są sytuacje, kiedy nie możemy. I czy takiego klienta w ogóle układamy w pozycji bezpiecznej, czy nie. Bo jakie tam są te jego objawy. Co widzimy, co słyszymy. I to jest bardzo ważna rzecz. I ta wiedza jest naprawdę ważna. Warto takie szkolenia kończyć, warto na takich kursach być, warto się dowiadywać. No, nie oszukujmy się, no, możemy uratować życie.
Ale jak w sobie tej wiedzy nie odświeżamy, to nic z tego.
To nic z tego, zostają szczątki i wtedy zaczynamy się bać. Wtedy jest ten moment, kiedy się boimy. Ludzie nie udzielają pomocy innym, dlatego że się boją generalnie. I to jest właśnie to. Co będzie, jak... zrobię źle. Co będzie, jak uszkodzę? Co będzie, jak popsuję? Bo ja nie umiem, bo ja nie wiem, jak głęboko. Zacznij działać.
W wielu miejscach w mieście są defibrylatory.
Zgadza się. Gdzie jest najbliższy?
A tego nie wiem.
A widzisz? I co z tego, że są, skoro nie wiesz, gdzie są? W związku z czym zakładamy...
O innym pytaniu. Czy ja bym chciał tego użyć?
A to jest bardzo proste. Warto tego użyć. Pamiętaj, że ten defibrylator automatyczny, który jest wszędzie, ten, o którym ty mówisz, to jest defibrylator, który przede wszystkim powie ci, co masz robić.
Walnąć kogoś wysokim prądem. Tak
nie,
sobie myślę.
Nieprawda. To nie jest walnięcie kogoś wysokim prądem i to trochę legendami obrosły defibrylatory, że mogą zabić, jak się dotyka poszkodowanego wtedy, kiedy jest wyładowanie. Nie będzie wyładowania. Taki defibrylator w ten sposób nie zadziała. To jest całkowicie bezpieczne urządzenie, to po pierwsze. Po drugie, ono mówi, co masz robić. Wystarczy je włączyć i ono potem mówi dokładnie, co masz zrobić. Postępuj tylko zgodnie z zaleceniami defibrylatora. Defibrylator jest naprawdę wielkim ułatwieniem, nawet dla osób, które nie przeszły żadnego kursu pierwszej pomocy.
I ono samo, to urządzenie, powie, kiedy strzelać, a kiedy nie strzelać?
Tak, oczywiście.
Bo być może jednak komuś to serce bije, pracuje.
I wtedy na pewno nie będzie strzału, bo on przeprowadza diagnozę. To jest komputer. On ma pewne założenia. sprawdza pewne rzeczy i on stwierdza, uciskamy, nie uciskamy, ma być strzał, nie ma być strzału. I to wszystko ten defibrylator mówi. Jest wiele defibrylatorów, które mówią, jak głęboko uciskać, że mocno, z jaką częstotliwością, gdzieś tam mrugają światełka i zwracają na to uwagę, albo słychać dźwięk, bo różne defibrylatory są. Natomiast defibrylator naprawdę ułatwia życie i naprawdę jest rzeczą bezcenną, ponieważ naprawdę to życie może uratować.
To jeżeli tak dużo osób boi się udzielić tej pierwszej pomocy, nie wie co zrobić, to być może trzeba zmienić tryb, sposób szkoleń, zastosować jakieś inne metody, żeby nas ośmielić.
Nie, to nie do końca jest tak. Wyobraź sobie, że my szkolimy różnych ludzi i nie tylko dzieci. Szkolimy również dorosłych, szkolimy zakłady pracy. I wiesz, jaki jest największy problem z zakładami pracy na przykład? Oni by chcieli przeprowadzić szkolenie dla pracowników pod warunkiem, że trwałoby 15 minut. Mhm. A w 15 minut to my sobie możemy rozpakować fantomy, a nie przygotować się do szkolenia.
Każdy chciałby przyjść, podpisać listę i mieć to z głowy.
Dokładnie tak, tylko że jak się podpisze listę, to się nic nie umie. A chodzi o to, żeby my nie idziemy na taki układ, że 15 minut, to ma dobra, macie pół godziny i robicie nam szkolenie, nie wchodzimy w to. Może się kto inny znajdzie. Znam, wiem, że są takie firmy, które w ten sposób działają, że potrafią szkolenie zakładu pracy przeprowadzić w ciągu pół godziny i wszyscy dostają kwit, że ukończyli szkolenie z pierwszej pomocy.
No wiesz, ale nawet jak ktoś nie jest chętny, jednak nie jest chętny do takiego szkolenia, to nawet jak przesiedzi tam 6 godzin, to i tak to będą chyba godziny zmarnowane.
Dla niego pewnie tak. Dla niego pewnie tak, ale troszkę inaczej to wygląda, kiedy na początku ludzie są, spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, co ja tu w ogóle robię i mi tu przeszkadzacie, no dobra, trudno, posiedzę, bo muszę odsiedzieć. I po otrzymaniu pierwszych informacji na temat tego, dlaczego tak się dzieje i jak to wygląda prawnie, i jak to wszystko działa, to mówią, ops, a może warto. I nagle zaczynają reagować pozytywnie na takie szkolenie, nagle zaczynają troszkę się angażować w to ludzie. Naprawdę warto. Ja zawsze powtarzam, no fajnie, ale gdyby tobie coś się stało, to chciałbyś mieć wokół siebie ludzi, którzy będą to umieli? No oczywiście, że tak. No a ty będziesz tym, który będzie umiał, jak komuś coś się stanie? I gdyby tak wszyscy umieli przynajmniej podstawową pierwszą pomoc, to prawdopodobnie ofiar śmiertelnych w wielu sytuacjach byłoby dużo mniej.
A masz taką satysfakcję, że wiesz, że komuś uratowałeś życie?
Tak. Tak, mam. I wiesz, bo to jest tak, ratownicy...
Przypominają ci się takie wypadki, tak, przypadki?
Tak. Wiesz, to jest tak, ratownicy generalnie wszyscy myślą, że ratownictwo to jest taki słoneczny patrol. Wyciągnęli gościa z wody, 3 razy popompowali, gość zrobił delfinka, czyli wypluł się wodę, rzucił się ratownikowi na szyję i powiedział, ratowniku, kocham cię, zapraszam cię na piwo. To nie tak. Bardzo trudne jest przywrócenie czynności życiowej gołymi rękoma. No, potrzebny do tego jest sprzęt. A my zazwyczaj wtedy, kiedy mamy wypadek, to nie mamy sprzętu. Ratownik to jest taki człowiek, który pracuje nie po to, żeby przywrócić czynności życiowe. Nasz sukces jest wtedy, kiedy zespół ratownictwa medycznego zabierze taką osobę do karetki. To jest nasz sukces. Karetka nie wozi zwłok. Prosty przykład sprzed lat. Mieliśmy akurat kurs ratowników. Mieliśmy zajęcia z tym kursem na plaży w Sopocie. Zaraz przy stanicy Woprowskiej, no, mnóstwo ratowników. Początek sezonu, równolegle odbywały się regaty katamaranów i była bardzo brzydka pogoda. Jakoś tak nie wiedzieli, czy jest katamaranów, czy wystartują, czy nie wystartują. My oczywiście, ponieważ dla kursu nie ma złej pogody, trzeba zrobić swoje, w związku z czym leje, nie leje, zimno, nie zimno, do wody. I zanim zaczęliśmy zajęcia, nagle padło hasło, że jest NZK, czyli zatrzymanie krążenia wśród jeden z żeglarzy. I okazało się, że rzeczywiście było NZK, był problem, tam potem wyszło, że zawałowy. Rozpoczęła się akcja, która trwała no, dość długi czas z RKO. Przyjechał zespół, przejęli, zabrali do karetki i rzeczywiście zabrali. No więc spokojnie, no, kurs dalej działa. Ci z katamaranów, nie pamiętam już, czy wystartowali, czy nie wystartowali, sprzątnęliśmy po sobie i fajnie. Następnego dnia do stanicy przyjechała pani, która powiedziała, że ona tutaj jest żoną tego żeglarza i przywiozła duży tort dla tych wszystkich, którzy brali udział, bo okazało się, że wszystko było w porządku, że przeżył, że jest idealnie, że odzyskał świadomość, że czynności życiowe wróciły. Fajne takie momenty, chociaż nie zawsze się zdarzają. Tak naprawdę to my nie wiemy nigdy do końca, czy ta osoba, która została zabrana przez zespół ratownictwa, czy ta osoba, co z nią dalej jest, jak to się dalej zadziało, czy wszystko jest w porządku, czy nie jest w porządku. Nie bardzo jest czas na to. A nas o tym nikt nie informuje.
My też już nie mamy czasu, patrzę na zegarek, na kontynuowanie tej rozmowy. Wniosek taki, bardzo krótki, tak, że warto umieć pomagać.
Zdecydowanie warto umieć pomagać i mało tego umieć pomagać, warto nie bać się pomagać.
Jakkolwiek by nie zabrzmiał banalnie.
To oczywiście, że tak. Ja rozumiem, że to faktycznie to banał. Zawsze się mówi, że warto umieć, warto pomagać. Naprawdę warto.
Jarosław Wolny, Rescue, Fundacja Bezpieczni nad Wodą. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.